Guten Abend.
Buenas noches.
Buongiorno a tutti.
Polonijne Radio Kielce.
W studiu Ewa Okońska, witam Państwa w Polonijnym Radiu Kielce. Dziś Polka w Norwegii, czyli jak Małgorzata Armata, nauczycielka biologii Kieleckiego Liceum, została nauczycielką przyrody w szkole podstawowej w Oslo. Zapraszam.
Za dobrze z oczu ci patrzy, byś mnie mogła urazić, robiąc ten cały teatrzyk. Próbujesz uczyć mnie latać, ja latam nieco inaczej, możesz się trochę przestraszyć. W tym filmie jestem łowcą, nie dam szans tym chłopcom, ścinam głowy i do celu prosto. Kierujesz ku mnie ten pocisk kalibru oczu uroczych, już wiem jak to się potoczy. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić szum, byle wrócić późno, późno. Chcemy poczuć puls, ciała wprawić w ruch, byle było luźno, luźno. Byle było luźno, luźno. Byle było luźno, luźno. Chcemy tej nocy użyć supermocy, całej tej finezji, nie, nie będzie dosyć nam. Czujemy się nad stan, mimo gwałtownych zmian, co do sekundy zrealizujemy plan. Spotkajmy się w kuluarach, widzę, że znasz się na czarach, możesz czarować od zaraz. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić szum, byle wrócić.
W Norwegii, tak zatytułowałam to nasze dzisiejsze spotkanie. Z prawdziwą przyjemnością witam panią Małgorzatę Armatę, kielczankę, która w pewnym momencie swojego życia powiedziała stop Kielcom i wyjechała do Norwegii. Witam panią bardzo serdecznie i może powitanie po norwesku.
Witam, witam słuchaczy. Jarteli, Hilsen, Sjarer, Terene, a w Radio Kielce. Jeg håper dagens møte vil være interessant for deg. Vi vil snakke om Norge, dens innbyggere, liv, arbeid og kultur i landet.
Bardzo dużo takich podobnych do niemieckiego słów.
No, język norweski właściwie jest podobny do, to jest jakby taka mieszanka języka angielskiego i niemieckiego, ale melodia jest taka rosyjska, taki zaśpiew miękki, jak ja to mówię, op onet, do góry i na dół. Mnie to się kojarzy, ten język, ja jestem wybitnie słuchowcem, więc jak się uczyłam języka, to bardzo dużo słuchałam. Więc mnie to się kojarzy z takim wrażeniem, jakby fale uderzały o brzeg i wracały. To tak właśnie, tak płynie ten język, takim właśnie, takim płynnym ruchem.
Pani Małgorzato, a co było pierwsze, Norwegia czy język norweski?
Ja pracowałam, ostatnia moja praca to była w liceum i to liceum zostało zlikwidowane. I pomyślałam sobie, miałam wtedy 55 lat, uczyłam wcześniej w różnych typach szkół właśnie biologii i w podstawowej szkole i w gimnazjum i też właśnie w liceum. I pomyślałam sobie, że właściwie to jest taki moment, że ja mogę spróbować czegoś nowego. I poświęciłam rok na naukę języka norweskiego. Zapisałam się na kursy, pojechałam do Norwegii. Było mi łatwiej troszkę, ponieważ moja córka właśnie mieszka i pracuje w Norwegii.
Czyli stąd ta Norwegia, to tak, nie był przypadek.
Tak, taki właśnie, taki pomysł na życie, trochę szalony w tym wieku, ale... I rzeczywiście rok słuchałam, uczyłam się tak jak dziecko, tak intuicyjnie, właśnie słuchowo. Nie miałam też takich kompleksów, żeby mówić. Mówiłam dużo i wykorzystywałam właściwie każdą okazję, żeby mówić. Po roku udało mi się zdać egzamin z norweskiego. W międzyczasie nostryfikowałam sobie swoje dyplomy i pomyślałam, dlaczego nie. Spróbowałam, wysłałam swój sok nad swoje podanie do szkoły norweskiej. Okazuje się, że udało się i zaczęłam pracę w norweskiej szkole. Pomyślałam też, że w jakimś sensie muszę być konkurencyjna, ponieważ no wiadomo, że mój język nie był taki fluent i flytent, żebym mogła uczyć w liceum, ale na poziomie szkoły podstawowej no, komunikowałam się zupełnie nieźle. Więc wymyśliłam sobie, że ponieważ jestem biologiem, będę prowadzić takie zajęcia z Naturfakt, to jest tak jak gdyby przyroda, czyli połączenie różnych przedmiotów, chemii, troszkę geografii, trochę biologii, trochę fizyki. I zaprojektowałam takie
doświadczenia. To był taki autorski program, tak?
Tak, zaprojektowałam takie doświadczenia przyrodnicze. No i trafiłam w dziesiątkę, było wielkie zainteresowanie. Dzieci bardzo chętnie przychodziły na te zajęcia.
Dzieci oczywiście norweskie.
Dzieci norweskie, tak, to były takie dzieci z trzecia, czwarta klasa, więc 9-10 lat. No i muszę przyznać, że bardzo miło mi się pracowało w szkole norweskiej. Zupełnie inaczej niż w polskiej.
Czyli?
W Norwegii wydaje mi się, że przede wszystkim jest inna kultura pracy. Jest bardzo przyjazna atmosfera i jest nacisk ogromny na te umiejętności społeczne. Więc prezentacja własna, dyskusje, jakieś takie przyzwyczajanie dzieci do wystąpień publicznych i też do argumentacji, co jest bardzo, bardzo ważne. One są później takie bardziej odważne w wyrażaniu swoich opinii. Więc może to, co zauważyłam, ale też jest bardzo silna kultura partycypacji, czyli jakby zachęcania do wyrażania swoich opinii. No i oczywiście dominuje wiedza praktyczna, praktyczna nad teoretyczną. To są te różnice. No zwracamy się do siebie po imieniu. Jeśli ja rozmawiam z dzieckiem, ono mówi mi na ty i to wcale nie znaczy, że nauczyciel nie ma autorytetu.
Małgorzata po norwesku to jest.
Margaret.
Margaret
czyli... dla nich było bardzo trudno wymówić Małgorzata, no bo tutaj jest to połączenie takie...
RZ.
Tak, RZ niewygodne. Więc Margaret. No i tak kilka lat udało mi się popracować właśnie w norweskiej szkole.
Była pani lubianą nauczycielką?
No myślę, że tak. Ja jestem w ogóle bezpośrednią osobą, także tutaj nie ma jakichś takich barier u mnie. Nie staram się ich stwarzać. Myślę, że tak.
A jak środowisko nauczycielskie panią przyjęło? Była pani jedyną obcokrajowczynią?
To była Activity School, więc tam byli też, oprócz mnie, tam jeszcze pracowali ludzie. Wydaje mi się, że była dziewczyna z Syrii i jeszcze z Hiszpanii. Norwegia jest w ogóle bardzo taka multikulturowa i no z różnych środowisk ludzie pracują.
Czyli nie była pani jakąś szczególną osobą tam, bo po prostu to środowisko jest przyzwyczajone do bycia z różnymi osobami z różnych krajów.
Tak, jest bardzo tolerancyjne przede wszystkim na inność, na inne kultury. Jest to taka właśnie różnica. Zresztą ja myślę, że taki pobyt w innym kraju to tak otwiera horyzonty i trochę zmieniamy myślenie.
No
też.
Na pewno.
Słuchasz Polskiego Radia Kielce.
Wokół pusty czterościan, wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie. Dźwięk odbija się od ram, które kiedyś były tam, gdzie powiesiłeś je. Nie wiem, czy to taka moda, Netflixowy sen. Daj mi znać, że to historia, będę przejmować się w niej. Zapomniałam, jak dzień zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas, sterem losu będzie dzisiaj nowa ja. Dwa, bez chaosu cicho sza, wnet słyszę, otwórz mi. Pod przykrywką dobrych zmian życzysz udanego dnia, jakby nie stało się nic. To nie Simsów nowa wersja, że chcę w nią grać non-stop. Jak taka dziewczyna z sąsiedztwa może narzekać wciąż. Zapomniałam, jak dzień zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas, sterem losu będzie dzisiaj nowa ja.
Naszym gościem jest dziś Małgorzata Armata. A proszę powiedzieć, jak wyglądały te początki w Norwegii? Jasne, że pani miała łatwiej, bo była córka, która już tam mieszkała, prawda? No ale mimo wszystko.
Kultura i styl życia są bardzo różne od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba to wiedzieć. Norwegowie nie są tak ekspresywni jak Polacy. I tutaj należy zachować taki pewien dystans i też szanować ich prywatność. To jest dla nich bardzo ważne. Oni są w ogóle bardzo aktywni fizycznie, ciągle spędzają taki freeload, ciągle są na dworze, ciągle angażują się w przeróżne sporty. Taki troszkę inny styl życia. I też jest bardzo wyraźnie zaznaczona granica między pracą a życiem prywatnym.
Czyli idziemy do domu i zostawiamy pracę na boku.
Tak, nie myślimy o pracy, mamy czas wolny, spędzamy go w sposób dowolny, odpoczywamy, jesteśmy dla siebie. Więc ta granica jest u nich, ta kultura pracy jest troszeczkę jednak inna. Nauczyciele pracują do godziny 12 z dziećmi, potem jest właśnie activity school, czyli taka szkoła popołudniowa dla dzieci, które zostają.
Czyli tam, gdzie pani uczyła.
Tak, zostają jeszcze po lekcjach i są zaopiekowane i mają różne właśnie zajęcia, różne aktywności. Natomiast nauczyciele pracują do 12 i mają swoje gabinety, gdzie spędzają czas do 14 na załatwianiu spraw szkolnych. A potem zapominają o szkole, wychodzą i już mają czas prywatny dla siebie.
A ile godzin tygodniowo pracują norwescy nauczyciele?
Norwescy nauczyciele pracują tak mniej więcej od 8 do 14 codziennie. Przez 5 dni w tygodniu. Tak. To znaczy tam wygląda troszkę praca inaczej, bo na przykład ja często byłam takim tłumaczem dla Polaków, którzy mieli dziecko w szkole norweskiej i ta wywiadówka norweska trochę inaczej wygląda niż nasza, ponieważ na wywiadówkę przychodzi rodzic lub rodzice i dziecko. I nauczyciel rozmawiając, opisuje postępy dziecka. Oceny dopiero się zaczynają w ungdomsskule, czyli w takiej szkole klasa 8-10. Natomiast ta barneskule, czyli od pierwszej klasy do siódmej, w ogóle nie ma ocen. Są tylko oceny opisowe. Ale jest to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ dziecko czuje się odpowiedzialne. Jeśli siedzi z rodzicami, a po drugiej stronie jest nauczyciel, który opowiada o jego osiągnięciach,
postępach,
to ono słyszy to, może zareagować, może się wypowiedzieć i jest traktowane właśnie w taki sposób. To powoduje to, że dziecko jest bardziej odpowiedzialne. Fajna, ciekawa sprawa, którą można by tutaj przeszczepić na grunt polski. Myślę, że z powodzeniem.
No, takie spotkania rodziców i tak. uczniów z nauczycielami jak najbardziej.
Polskie Radio Kielce 101 i 4 FM. Polonijne Radio Kielce.
Przypomnę dzisiaj w Polonijnym Radiu Kielce pani Małgorzata Armata, która już wspomniała o tym, że pojedyncze dzieci polskie się zdarzały w szkole norweskiej.
Tak, tak. I mają dużą pomoc, bo od razu to znaczy dzieci, które są w takim wieku szkoły tej wczesnej, podstawowej, barne skule, to one w sposób naturalny uczą się języka, ponieważ są od razu w klasie norweskiej, słyszą na co dzień ten język i jest im łatwo. Natomiast jeżeli są troszkę starsze, czyli już jest gimnazjum, no to mają taki jednak okres przejściowy, szkołę taką, która uczy języka przez jakiś tam, powiedzmy, okres pół roku, roku, to zależy od postępów, mają swojego nauczyciela, który się nimi opiekuje i wtedy jest im łatwiej w kolejnym roku już płynąć z tymi dziećmi w szkole, powiedzmy w gimnazjum i radzić sobie lepiej. Więc to jest tak troszkę w inny sposób, bo to zależy właśnie od wieku dziecka. Dzieci młodsze wspaniale sobie radzą. One po miesiącu pobytu w szkole już mówią bardzo dobrze. Nie mają wielkich problemów z tym.
A dużo jest takich polskich dzieci?
No sporo. Emigracja w tej chwili, emigracja Polaków to jest największa emigracja w Norwegii. W Norwegii jest w ogóle około 5 milionów 400 tysięcy ludzi mieszka, natomiast około 100 tysięcy Polaków, to jest dużo. To jest 1,4%.
Proporcjonalnie oczywiście.
Proporcjonalnie jest dużo i to jest właściwie najliczniejsza grupa, więc dzieci też, tak, więc dzieci też jest dużo na różnych, przyjeżdżają ludzie z dziećmi w różnym wieku. Czasami się zdarza, że przyjeżdżają też w okresie liceum dzieci i też jakoś tam potrafią się, no oczywiście to jest wszystko trudniejsze, ale się też aklimatyzują.
Bo polskich szkół nie ma?
Są, ale to są polskie szkoły sobotnie. Mhm. Ja nawet miałam okazję, jest, jak mówimy o Norwegii, to bardzo trudno nie wspomnieć o takiej postaci, takiej animatorce życia polonijnego, kulturalnego, to jest pani Janina Januszewska-Schreiber. Ona już no, 40 lat mieszka w Norwegii, jest publicystką, dziennikarką. Znam ją osobiście, ponieważ miałam właśnie przyjemność, skoro mówimy o szkołach polskich, w sobotniej szkole polskiej w Oslo, promować jej książkę Sercem w dwóch krajach. Jarcze i Tusteder. Bardzo ciekawa książka. Ja myślę, że w ogóle ona jest bardzo ważna dla Polonii. Powinna być ważna dla Polonii w Norwegii, ponieważ ona jakby pokazuje te polsko-norweskie powiązania kulturowe, ale w takim bardzo szerokim kontekście. Bardzo ciekawe wywiady są tam, na przykład ze Stanisławem Grochowiakiem, z Witoldem Lutosławskim, z Czesławem Miłoszem. No nazwiska mówią
same za
dużo,
siebie.
Tak, a z księdzem Twardowskim. Nawiasem mówiąc, w 1968 roku właśnie ten ksiądz Twardowski udzielił ślubu Janinie Schreiber i Nilsowi w Warszawie. Więc bardzo ciekawa książka.
Rozumiem, że pani Janina wyszła za Norwega.
Za Norwega, za właśnie za Nilsa Schreiberga. I tak podjęła jak gdyby taką pracę łączenia kultur tych obydwu krajów. No, na przykład jest taki Piotr Zamecznik, on jest architektem i on zaprojektował aranżację Muzeum Miasta Oslo. Z kolei Piotr Hołodziński, to jest reżyser teatralny. I on wyreżyserował taki spektakl Witkiewicza Kurka Wodna. No i muszę powiedzieć, że pokazał go Teatr Narodowy w Oslo. Dużo jest Polaków. No Tomasz Stańko już niestety w 18 roku zmarł, ale on też grał bardzo dobry jazz. Nagrał wiele płyt w Oslo i w ogóle w Norwegii razem z Jonem Christensenem. Także Polacy, ta Polonia, no ona jest różna, prawda?
Tak, no pani wskazuje na te nazwiska znane,
tak.
Ale gro osób jedzie za pracą. Jakiej pracy tam szukają przede wszystkim Polacy?
No głównie to jest branża budowlana, opieka nad osobami starszymi, są potrzebne pielęgniarki, no i też praca jakaś w handlu pewnie. To są takie główne prace. Chociaż no też na pewno jest taka grupa Polaków, która przyjeżdża i pracują jako informatycy. Jeden z Polaków jest filozofem, który wykłada na Uniwersytecie w Oslo. Z tym, że procentowo to oczywiście
no wiadomo.
Wiadomo, że jest to mniejsza grupa.
Tak.
Ale i ta Polonia polska, no ona dość prężnie działa. Na przykład co roku jest ta Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana. Jest od 2011 roku, tak, w Oslo taki konkurs Wybitny Polak. To jest też bardzo ważne i tam jest w dziedzinie biznesu, kultury i chyba Młody Polak jako trzecia.
To jakieś organizacje polonijne to organizują.
Tak, i to właśnie odbywa się ten konkurs co roku wśród Polonii.
Czyli prężna, zwarta grupa można powiedzieć.
Pani Katarzyna Kozłowska, jeszcze ona w telewizji nawet miała programy, które propagowały kulturę polską. Polonia jest prężna.
A czy jest tak, że na ulicy słychać język polski, czy niekoniecznie?
No słychać, jeżeli jest weekend i spacerujemy sobie, bo Oslo jest przepiękne. Oslo jest w ogóle położone na półwyspach, wśród lasów i to jest jedyna stolica w Europie rzeczywiście, gdzie można znaleźć się natychmiast w górach, nad jeziorem i jednocześnie nad morzem. I to są niewielkie odległości. Tam jest, na pewno Państwo słyszeli o skoczni Holmenkollen, gdzie Polacy tam zdobywali też szlify. Też jest przepiękny Akerbrygge, taki pasaż, gdzie można spacerować. Jezioro Maridalen, ogromne jezioro wody pitnej dla Oslo. No i rzeka Akerselva, gdzie w centrum Oslo możemy zobaczyć cudne krajobrazy, wodospady przepiękne. Więc pod tym względem Oslo rzeczywiście jest taką stolicą turystyczną, piękną. No i Polacy korzystają, spacerują, odwiedzają te piękne miejsca i można usłyszeć. Dużo jest Polaków, dużo jest Litwinów. Generalnie Oslo to jest takie bardzo multikulturowe. Rzeczywiście jest mnóstwo różnych nacji.
Jak długo pani tam była?
No ja łącznie byłam 6 lat.
Także... Nie żal było pani wracać?
No teraz już jestem na emeryturze, wróciłam. Odwiedzam Oslo, ponieważ moja córka nadal tam mieszka, także mam taką możliwość. I właściwie kilka razy do roku tam jestem. Mhm. Więc mam takie miłe wspomnienia. Taki krok, no myślę, że każdy może zrobić. Jeżeli postanowimy sobie zmienić coś w życiu i dążymy do tego, nie myślimy, że to się nie uda, no to się wtedy udaje zwykle. Także zachęcam. W każdym
A ma pani
wieku.
Kontakt z tymi nauczycielami norweskimi?
Czasami tak, nie ze wszystkimi, ale jakieś tam pewne osoby, które lubiłam, którymi się jakoś tak dobrze pracowało, to tak. To
wymieniacie się życzeniami?
Wymieniamy się życzeniami, tak. I kontaktujemy się.
Wszystko i nic, cena za 15 dni, każdy jak rok spędzony z nią, płacę za twój dzień i noc. Gramy przed sobą ludzi, co dojdą dalej niż gdzie są i którym nie schodzi z ust cały czas.
Na, 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 na. Polskie Radio Kielce 101 i 4 FM.
Małgorzata Armata, dziś w polonijnym Radiu Kielce. Córka w Norwegii, a syn w Szwajcarii. Także no, ja mam rozjechało towarzystwo.
Bliźniaczki, córki bliźniaczki, które jedna jest w Kanadzie.
Aha, i jeszcze jedna w Kanadzie.
Druga bliźniaczka właśnie w Oslo. Natomiast syn z żoną też w Szwajcarii. No i z nami jest tylko najmłodszy syn, który tutaj został. Także dzieci się rozjechały. No tak, tak się ułożyło życie. Też były ciekawe świata, takich wyzwań. No jakoś tak...
Nie broniła im pani tego?
No nie, nie. One tak postanowiły i ja nie protestowałam. Mm-hmm.
Odwiedza pani Kanadę i Szwajcarię?
Tak, ja właśnie mam takie dedykowane podróże. W związku z tym, że dzieci są tak w różnych miejscach, to staram się je odwiedzać. I to jest bardzo, bardzo przyjemne.
Wiadomo, że Norwegia jest pani najbliższa, ale co można powiedzieć o Kanadzie i o Szwajcarii?
No, wszystkie te kraje są takie bardzo stabilne finansowo na pewno i poziom życia jest w nich dobry. No, córka w Kanadzie mieszka obok Montrealu, Montreal, jak mówią Francuzi, Montreal, bo tam jest język francuski.
Tak.
Quebec, prowincja Quebec. No, prowincja Quebec jest dość konserwatywna. Tam kobiety prawa wyborcze chyba dość późno uzyskały. Natomiast Szwajcaria też uważam, że jest krajem konserwatywnym. Też te prawa wyborcze były jakoś tak opóźnione. Natomiast no to wszystkie kraje są bogate. Ale trzeba pamiętać zawsze o tym, że wyjeżdżając gdzieś, należy się dobrze zintegrować z kulturą tego kraju i wtedy jest łatwiej. Na przykład dla Norwegów szalenie ważne jest święto 17 maja, święto niepodległości. To w 1814 roku podpisano konstytucję i oni niesłychanie uroczyście świętują. Król z rodziną stoi na tarasie pałacu przy głównej ulicy Oslo. Natomiast wszystkie dzieci ze wszystkich szkół są delegacje i one maszerują przed tym pałacem i pozdrawiają rodzinę królewską. To jest taki bardzo ważny zwyczaj. Norwegowie ubierają się w takie stroje ludowe, w bunady. Przepiękne te stroje są. I no to jest taki bardzo uroczysty dzień, podkreślają to. I jeśli my jesteśmy w kulturze jakiegoś kraju, to powinniśmy próbować się zintegrować, żeby nam się żyło lepiej.
Czyli iść na taką uroczystość.
Iść, oni bardzo doceniają to. Doceniają to, że ktoś uczy się języka, że właśnie, żeby jakoś tak integrować się z nimi, bo generalnie Norwegowie są zamknięci. Oni, przecież trzeba pamiętać, że areał taki jak Polska, natomiast bardzo mało ludzi.
Liczbowo zupełnie
więc,
inaczej.
Tak, więc oni kulturowo są zupełnie inni od nas. Lubią spędzać czas w swoich hyttach, takich domkach letniskowych, wypoczynkowych, gdzie wyjeżdżają często, jak tylko mają czas wolny i jakby tak w samotności bardziej. Natomiast my jako Polacy jesteśmy nazywani Włochami północy. My jesteśmy bardziej ekspresywni, bardziej potrzebujemy kontaktu, no ale też Polaków na takim areale mieszka więcej.
Tak.
Może to wynika właśnie z, no z właśnie te różnice kulturowe. No. To, co mnie zaskoczyło na przykład w Norwegii, że oni robią dugnat. Dugnat to jest czyn społeczny. Taki, który kiedyś był u nas dawno temu.
W PRL-u.
Oni robią to dwa razy do roku. Są zadowoleni, nie protestują. Wszyscy wychodzą, powiedzmy, mieszkają gdzieś tam w okolicy, w jakimś bloku, więc wszyscy sprzątają. Sprzątają, mają kilka godzin takich prac, a potem się spotykają, robią sobie jakieś takie na zewnątrz wspólne rozmowy, jakieś takie małe przyjęcie, ale uważają, że to jest rzecz naturalna, żeby dbać o to swoje otoczenie i to widać u nich, że rzeczywiście nie ma tam jakiegoś takiego zaśmieconego środowiska.
To jest czysto.
Jest czysto po prostu, to jest ważne. Inne podejście do ekologii też, wydaje mi się. Może u nas to się zmienia teraz bardzo już, ale no nie wiem, czy Polacy by się zgodzili na taki czyn.
No właśnie, pewnie byłoby to od razu wyśmiane.
Tak, pewnie.
Wyszydzone, że to czasy PRL-u.
Tak.
Taki mam plan, w karty gram bingo. Wracam, gdy już robi się widno. Lubię ten stan. Thank you.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Polonijne Radio Kielce.
Naszym gościem jest dziś Małgorzata Armata.
Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy ciekawej. O tym się nie mówi. To jest takie niepisane prawo, które nazywa się w Norwegii, bo to kraje skandynawskie mają, jentaloven. To jest takie prawo, to jest taka niepisana zasada społeczna, która bardzo podkreśla wartość równości i zachęca do szacunku wobec innych, ale też ona jest trochę krytykowana, ponieważ zachęca do braku rywalizacji. Rzeczywiście tak jest w Norwegii. I tam jakby sobie to wygooglować, to prawo, to tak wygląda, że nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym, mądrzejszym, lepszym. I rzeczywiście, mimo że to prawo jest niepisane, to jednak jest stosowane. Jest to widoczne w życiu Norwegii.
W zachowaniu ludzi.
W zachowaniu, tak. I to jest taka właśnie dyskusja na temat tego niepisanego prawa, czy to jest... Generalnie dzieci nie konkurują. Natomiast to, co jest właśnie w tej norweskiej, może to jest lepsze. Nie wiem. To polega na tym, że dzieci współpracują. Mają projekty, uczestniczą wszystkie wspólnie w tym projekcie, który trwa powiedzmy rok, pół roku. I jeżeli nie współpracowałyby, to nie mogłyby go skończyć. Więc od początku są uczone współpracy. A później w życiu dorosłym w firmach też to się przenosi.
Też tej rywalizacji nie ma?
Nie, jest współpraca. To nie chodzi o to, kto jest lepszy. Ja pamiętam, jak zorganizowałam taki turniej szachowy dla dzieci. No tam czwarta klasa, ba piąta. No i zawsze w turnieju szachowym jest tak, że ileś osób przystępuje, ale na koniec, finalnie...
Ktoś wygrywa.
Ktoś wygrywa. Więc ja ogłosiłam tych wygranych. Ale to było takie troszkę, no, takie confusion, takie było...
Niedobrze było przyjęte.
Tak, takie, no, że jednak są trzy osoby, które są najlepsze, a nam nie zależy na tym, żeby to tak było, tylko żeby wszyscy współpracowali i cieszyli się, a niekoniecznie, żeby podkreślić, że ktoś jest najlepszy. I taka właśnie jest Norwegia. Myślę, że no, jest ogromna różnica. Także no, kultury... trzeba poznać właśnie kulturę kraju, którym się jest, żeby dobrze się w nim czuć. Co nie zawsze jest łatwe.
Ale pani się to udało.
Tak, ja starałam się dużo rozmawiać, właśnie uczyć się języka w każdej możliwej okazji, uczestniczyć w tych ich jakichś ważnych dniach i myślę, że tak, że udało mi się.
Pani Małgorzato, zawsze pytam też moich gości o kulinaria, bo ta kuchnia pewnie też się dużo różni od naszej.
Prosta jest kuchnia norweska bardzo. No, trzeba pamiętać, że przecież ogromna emigracja Norwegów, lata, początek wieku, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce jest około chyba 2 czy nawet 2,5 miliona już Norwegów. Tam był głód, tam była straszna bieda. Oni jedli tylko solone śledzie. W 1969 roku to oni nazywają eventyr, taka bajka norweska, kiedy odkryto złoża ropy i wtedy zaczęło się dziać dopiero lepiej. Także kuchnia norweska jest szalenie prosta. Ona się opiera głównie na daniach rybnych. Dania rybne. Także ona nie jest jakoś bardzo wyrafinowana. No i owoce morza, wiadomo. Natomiast jak od tego 69 roku, jak już zaczęło się Norwegom powodzić lepiej, no ale oni mają bardzo radykalny stosunek do pieniędzy, ponieważ bardzo mały procent jest wydawany z budżetu, a resztę jest w tym budżecie. Także jakby niekoniecznie jest to wykorzystywane w taki sposób, żeby wydać od razu wszystko.
Rozumiem.
Co, prawda?
A wracając do tych potraw, to jakieś ulubione pani przywiozła?
No generalnie przyrządzanie ryb. Oni mają przeróżne ryby. Lutefisk, mają też taką rybę, którą robią na Wielkanoc, troszkę ryzykowną, bo ona jest w takim woreczku zakopana w ziemi, ona tam leży ileś miesięcy i potem należy to zjeść, tylko to musi być rzeczywiście w takich higienicznych bardzo warunkach.
Smakuje?
Taki specyficzny smak, trzeba się troszkę przyzwyczaić.
No także... właśnie, a córka jaką kuchnię preferuje?
Taką
Norwegii?
Właściwie polsko-norweską, troszkę się przyzwyczaiła do tych norweskich smaków. No tam są bardzo dobre ryby, trzeba powiedzieć, tak. Więc no, łosoś jest taki dziki, można też go dostać. Jeżeli ktoś z Państwa wybierał się do Oslo, to na Akerbrygge, tak jest główny pasaż, jest taka restauracja, nazywa się Rorbua i tam jest deska smaków. Tam można spróbować wszystkie ciekawe smaki norweskie podane na takiej drewnianej, dużej desce i to jest też z północy Norwegii, z Lofotów, więc tam nawet takie są roślinki, morożki. No przeróżne te dania są tam podawane i rzeczywiście można mieć taką Norwegię w pigułce smakowej na tej desce.
Skoro mówimy o Norwegii, to czy pani pobyt ograniczył się tylko do Oslo, czy też jeździła pani po kraju?
No raczej rzadko, dlatego że jak miałam jakąś wolną chwilę, to zawsze wybierałam lot do Polski w czasie wakacji. Oni tam mają troszkę inny rozkład roku szkolnego, bo mają tych przerw więcej. One są krótsze, ale więcej jest ich. I ja zwykle starałam się jednak być w Polsce w tym czasie. Także no okolice Oslo... No oczywiście, no tam jest bardzo wiele ciekawych miejsc, jest Fredrikstad, Stare Miasto. Takie okolice, które nie były zbyt dalekie, to były dla mnie dostępne. Poza tym no, można wziąć rejs też statkiem, co też robiliśmy z mężem, że płynęliśmy sobie na przykład do Kopenhagi albo do Schiel, do Niemiec. Przepiękne są rejsy. Z Oslo wypływa bardzo wiele promów i można tutaj też skorzystać z takich ofert. Jest miasteczko Świętego Mikołaja, Drobak, niedaleko Oslo. Także troszkę tak, w miarę możliwości. No zachęcam wszystkich, jeżeli mają ochotę zmienić swoje życie i zrobić coś dla siebie, to myślę, że to jest możliwe, tylko po prostu trzeba chcieć i odważyć się.
I dla pani te 6 lat to była piękna przygoda?
Piękna przygoda. Ja myślę, że w ogóle pobyt w innym kraju i w innej kulturze bardzo uczy pokory. Uczy też szacunku, tolerancji. I też rozszerza jakby horyzonty. Wydaje mi się, że to jest ważne. Takie właśnie mieszanie kultur.
Pani Małgorzato, przywitała pani naszych słuchaczy po norwesku. Myślę, że ten norweski niech zabrzmi jeszcze na koniec.
No, Norwegowie mają generalnie mało słów w swoim języku i oni właściwie na pożegnanie zawsze mówią takie słowo hadebra, co hadebra. Znaczy tak, hadebra, miej się dobrze w takim dosłownym tłumaczeniu. A można też rozumieć do widzenia. Hadebra, vises, kanschen estegang, czyli do zobaczenia może kolejnym, następnym razem.
Miejmy nadzieję, że taka okazja jeszcze będzie. Serdecznie pani dziękuję. Małgorzata Armata była gościem Polonijnego Radia Kielce.
Dziękuję również wszystkim.